The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa w niedzielne popołudnie, w pierwszą niedzielę bieżącego miesiąca. Dziś mamy 5 grudnia, jest to 339 dzień bieżącego roku. Do końca roku pozostało zaledwie 26 dni. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. Słońce wzeszło o godzinie 7.06, zajdzie o 16.34, a więc dzień dzisiejszy trwa 9 godzin i 28 minut. I tak już ubywać nam będzie dnia aż do Wigilii Świąt Bożego Narodzenia, która przypada już za niecałe 3 tygodnie. Imieniny obchodzą Sabina, Gerhard i Kryspin. Dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom składamy mnóstwo serdecznych życzeń. Powiedzenie na dzień dzisiejszy, a raczej cytat z Ignacio Silione. Rząd ma jedno ramię długie, a drugie krótkie. Długie służy do brania, sięga wszędzie. Krótkie służy do dawania i sięga tylko tych, którzy są najbliżej.
Brata zrozumiał.
nasze kalendarium. Rok 1301. Papież Bonifacy VIII wydał bulę, w której zagroził ekskomuniką królowi Francji Filipowi IV Pięknemu w związku z nałożeniem przez niego podatku na duchownych i przejęcie sądów nad nimi. Rok 1389 urodził się Zbigniew Oleśnicki, biskup krakowski, od 1449 roku kardynał, pierwszy kardynał narodowości polskiej. Rok 1492 Krzysztof Kolumb dotarł do Haiti. Rok 1766. W Londynie został założony dom aukcyjny Christie's, który istnieje do dnia dzisiejszego. Rok 1791. Zmarł Wolfgang Amadeusz Mozart, austriacki kompozytor i muzyk, jeden z najwybitniejszych w historii. Rok 1830. Generał Józef Chłopicki został dyrektorem Powstania Listopadowego. Rok 1867 urodził się Józef Piłsudski. Rok 1887 weszła w życie konwencja o ochronie własności literackiej i artystycznej podpisana w Brnie 9 września rok wcześniej. Rok 1906 założycielka Maria Witizmu. Siostra Feliksa Kozłowska została imiennie ekskomunikowana jako pierwsza kobieta w historii chrześcijaństwa. Rok 1914. Pierwsza wojna światowa. Po porażce w bitwie pod Łodzią Rosjanie rozpoczęli ewakuację z miasta. Rok 1931. W Moskwie wysadzono w powietrze cerkiew Chrystusa Zbawiciela. Rok 1933. W Stanach Zjednoczonych zniesiono prohibicję wprowadzoną w 1919 roku. Rok 1938. W gdańskim porcie po utracie stateczności podczas ładowania blachy zatonął masowiec Tczew, w wyniku czego zginęło dwóch członków załogi. Rok 1945. U wybrzeży Florydy zaginęła eskadra 5 amerykańskich samolotów torpedowo-bojowych Grumman TBF Avenger. Zdarzenie to zapoczątkowało powstanie teorii spiskowych dotyczących Trójkąta Bermudzkiego. Rok 1952. Nad Londynem utworzył się Wielki Smog, który spowodował w następnych dniach śmierć 12 tysięcy osób. Rok 1953. Podpułkownik Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwa Józef Światło wystąpił o azyl polityczny w Berlinie Zachodnim. Rok 1965. Podczas obrad II Soboru Watykańskiego zostały odwołane ekskomuniki, którymi w 1054 roku obłożyli się nawzajem dostojnicy kościołów rzymskiego i konstantynopolskiego. Rok 1975. List 59 intelektualistów skierowany do Sejmu z protestem przeciwko zmianom w Konstytucji, a zwłaszcza wpisaniu do niej kierowniczej roli PZPR. Rok 1996. Madeleine Albright jako pierwsza kobieta została mianowana na stanowisko sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych. Rok 2001. Wyższa Szkoła Morska w Gdyni została przekształcona w Akademię Morską. Rok 2015. W Chimbote w Peru odbyła się beatyfikacja misjonarzy Aleksandro Dordiego, Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaczka, zamordowanych w 1991 roku przez członków maoistycznej organizacji partyzanckiej Świetlisty Szlak.
Zapraszamy do reklamy.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. to właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Czynne 7 dni w tygodniu. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215-423-4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215-423-4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215-423-4824.
Żegnamy reklamy.
A teraz zaproszenie od Polskiego Uniwersytetu Ludowego na spędzenie dzisiejszego popołudnia w Domu Polskim. Adres 9150 Academy Road w Filadelfii. Prelegentem będzie doskonale Państwu znana dr Aleksandra Żółkowska-Bołem, znana pisarka. Tematem zaś literacki reportaż, opowieści, czyli literatura faktu, wokół książki Pisarskie Delicje. Aleksandra Żółkowska-Bołem jest członkinią wielu polskich organizacji. Dostawała nagrody nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w Polsce. Napisała całe mnóstwo książek, część na pewno Państwo przeczytaliście, a dzisiejsze spotkanie na pewno będzie ciekawe. Początek o godzinie 3 po południu, wstęp jak zawsze wolny, a po tych spotkaniach, raczej po prelekcji, miłe spotkania towarzyskie przy kawie i ciastkach. Jak już powiedziałam na początku naszej audycji, za niecałe 3 tygodnie święta Bożego Narodzenia, okres, na który bardzo czekamy. Na pewno w części domów już zarobione są pierniki, bo piernik staropolski należy leżakować przez prawie 2 miesiące. No, jeżeli Państwo nie zdążyliście z piernikiem, to na pewno znajdziecie gdzieś przepis na piernik, który dojrzewa krócej. Bardzo znaną kucharką była Lucyna Ćwierczakiewiczowa. Była niezwykłą postacią XIX wieku, XIX-wiecznej Warszawy. Zapoczątkowała prawdziwą rewolucję w polskiej kuchni, a jednocześnie obyczajowości, a przy tym osiągnęła niebywały sukces. Wysokość honorarium za jej słynne książki 365 obiadów za 5 zł przekroczyło znacznie honorarium Sienkiewicza za Potop czy Prusa za Faraona. Ale teraz o tej książce będą z panią Barbarą Adamczewską rozmawiali redaktorzy radiowi. A więc posłuchajmy, czy może w jej przepisach można znaleźć jakiś przepis na święta Bożego Narodzenia. Odpowiedź może nas zaskoczyć.
Nie mogę w to uwierzyć, że to już tak szybko minęło. Ja też czekam już na tego wigilijnego karpia, chociaż karpia nie lubię, tak naprawdę na pierogi czekam.
Ale czeka nas jeszcze sporo pracy, trzeba ukręcić makowca, właśnie te pierogi ulepić, ozdobić piernik, ale właśnie wielu z nas kojarzą się święta z jedzeniem, no i przede wszystkim z najważniejszym daniem, czyli z mandarynkami.
To prawda, mniej jeszcze ze sprzątaniem łazienki, ale jednak jedzenie to jest miejsce pierwsze.
No i właśnie w związku z tym my dziś będziemy mówić o carycy, królowej polskiej kuchni, która napisała wiele książek i całkowicie zmieniła podejście Polaków do gotowania, no i można powiedzieć, że zmieniła też ich styl życia.
To prawda, Bolesław Prus powiedział, że do zawarcia małżeństwa są niezbędne trzy warunki: pełnoletność obojga, ich wolna, nieprzymuszona wola oraz 365 obiadów za 5 zł ćwierczakiewiczowej. To już zdradziłem, dzisiaj królowa polskiej kuchni będzie, no może nie gotować, ale na pewno będziemy o niej rozmawiać. Lucyna Ćwierczakiewiczowa.
Nie tylko. Nasz gość będzie opowiadał o właśnie tej postaci. Ania Hardej
i Kuba Jamrozek.
Była charyzmatyczna, miała cięty język i przeprowadziła prawdziwą rewolucję. Mowa o Lucynie Ćwierczakiewiczowej. Barbara Adamczewska, dziennikarka, autorka kilkudziesięciu książek kulinarnych, jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
No i będziemy mówić o tej niezwykłej kobiecie, ale już niedługo święta. Ja muszę zapytać o to, czy w książkach pani Lucyny znajdziemy przepisy na dania świąteczne?
Tak i nie. Te książki są raczej pamiątką po dawnych czasach niż współczesnymi podręcznikami. W tamtym okresie pisało się kompletnie inaczej, ponieważ pewne rzeczy były znane osobom gotującym z innych źródeł, a tylko nadawało się jakiś ostateczny kierunek w myśleniu, wobec czego przepisy są niedokładne, nie podaje się żadnych niemal proporcji i jeszcze tak trwa prawie do końca XIX wieku. Gotowaniem zajmowały się osoby, które miały doświadczenie, które były tego nauczone między innymi przez takie dzielne kobiety jak pani Ćwierczakiewiczowa.
Czyli wszystko sypało się na oko?
Nie, oczywiście, że nie, ale każda z gospodyń miała swoje tajemnice, a poza tym no pewnych rzeczy nie wypadało mówić. Na przykład pani Ćwierczakiewiczowa mówiła: ugotuj rosół zwykłym sposobem. Oczywiście rosół ugotować zwykłym sposobem było dla niej fraszką. Ona sama nie musiała gotować, tylko gotowały pracownice, które pod jej kierunkiem pracowały. Natomiast dla współczesnej gospodyni mogą to już być pewne kłopoty. Pani Lucyna w ogóle miała zacięcie do nauczania, do pouczania. I pouczała w każdej sprawie związanej z gospodarstwem.
Pani Barbaro, jeszcze o te święta chciałem spytać, czyli nie powinniśmy kierować się przepisami Ćwierczakiewiczowej, jeśli chcielibyśmy przygotować Wigilię chociażby?
Nie, wolałabym, żeby Państwo się kierowali moimi przepisami.
To tak będziemy robić. Wychowało się w tradycyjnym domu, w domu konserwatywnym, a jednak była niezwykle przebojową kobietą, która jakby trochę zaprzeczała temu swojemu wychowaniu.
Kompletnie, ale w ogóle XIX wiek był takim okresem, kiedy kobiety nagle zrozumiały, że mają również swój głos. Nauczyły się pisać, wobec czego zaczęły pisać również książki z tej dziedziny, która była ich codzienną domeną, której działały najpełniej, najlepiej, i tam im nikt nie przeszkadzał, mianowicie gospodarstwo domowe. To był wiek, kiedy wyszło, proszę Państwa, 200 książek kulinarnych, które zawierały nie tylko porady dotyczące jedzenia, ale również całego gospodarowania, bo dom był taką mini fabryką, w której gotowało się, jadło, sprzątało, prało, farbowało, konserwowało żywności, nie tylko. To były całe firmy i do tego przygotowywały te dzielne kobiety z drugiej połowy, zwłaszcza XIX wieku, podobne do pani Lucyny. Powiedziała pani, że miała charyzmę. Mało charyzmę, to była osoba 1,50 m wysokości, ale miała ducha większego niż największy mężczyzna.
Bizneswoman nawet.
Również, ponieważ zarabiała wspaniale. Ona potrafiła zarobić mniej więcej tyle, ile kosztowały trzy ziemskie majątki. W ciągu jednego roku zarabiała tyle.
Ale skąd pojawił się pomysł, żeby wydać pierwszą książkę?
Wie pani, zawsze to tak bywa, że wiedza tak człowieka rozpiera, przynajmniej takie są moje doświadczenia, że wiem tyle, że chcę się podzielić z innymi. To jest specyficzny wiek, XIX. Następują liczne zmiany ekonomiczne. na terenie Polski, na terenie wszystkich zaborów. Powstanie styczniowe spowodowało, że tracili swoje majątki, ludzie przenosili się do miast, powstawała warstwa inteligencji, zalążki przemysłu powstawały i zmieniało się wszystko. Oblicze społeczne Polski, terenów polskich zmieniało się w okamgnieniu. I te osoby, które dawniej mając za zaplecze wielkie dwory, w których było mnóstwo osób pracujących na rzecz rodziny, różnych ciotek, guwernantek, takich, które tam na koniec życia trafiały i wyręczały w różnych pracach gospodynie, nagle one przestały być domownikami. Zaczęły te kobiety wyzute z majątków, a często owdowiały ze względu na przeszłe walki powstańcze, te kobiety musiały się wziąć za gospodarowanie, za to, żeby w domu było tak jak dawniej, albo przynajmniej podobnie.
Pannom na wydaniu podobno szczerze radziła: chcesz miłości, atakuj żołądek.
Tak, oczywiście, no ale wie pan, to przysłowie przez żołądek do serca jest aktualne do dzisiaj.
To o tej miłości i o żołądku za chwilę będziemy jeszcze rozmawiać. Jeśli ktoś kojarzy kobietę pracującą z serialu 40-latek, to może sobie wyobrazić, jaka była też Lucyna Ćwierczakiewiczowa, bo chyba coś jest na rzeczy. Oczywiście ta kobieta pracująca owitym takim romantycznym mitem.
No, wie pan, słowo romantyczna to chyba nie pasuje specjalnie do pani Lucyny. Nie była to urodziwa kobieta, a to już od razu troszkę nadaje inny sens jej życiu. Była to baba z piekła rodem, krótko mówiąc.
Nazwali ją femme fatale.
Femme fatale jest jakąś kobietą z tajemnicą i ma coś pozytywnego w sobie. Natomiast ona była po prostu bardzo przebojową kobietą i jeżeli życzyła sobie, żeby ktoś napisał o jej książkach, to szła do wydawcy pisma i po prostu żądała tego. Jeżeli coś jej się nie podobało, to mówiła szczerze w oczy. Szczerość jest pejoratywnym nawet, powiedziałbym, słowem.
Ale to było okraszone dystansem do siebie?
Wie pan, chyba nie.
Nie.
Chyba nie, dlatego że to była kobieta, która była po prostu nakierowana na pewne cele zewnętrzne, ale również na siebie. Niech pan sobie wyobrazi kobietę, która ma 1,50 m i taką tuszę, że nie jest w stanie wejść na schody. No ona schodziła ze schodów nie przodem, tylko tyłem. Wyobrażacie sobie państwo schodzenie tyłem po schodach z domu? No to już jest kłopotliwe, ale bardziej kłopotliwe było jeszcze wchodzenie, ponieważ wnosił ją stróż z dwoma czy trzema pomagierami na fotelu. No więc same takie sceny powodują, że myślimy o niej jako o lekkiej dziwaczce, prawda?
No pewnie często pojawiała się w gazetach, w rubrykach towarzyskich.
Nie tylko, ona również pojawiała się jako autorka. Proszę sobie wyobrazić, że uczęszczała bardzo chętnie i sporo na spektakle operowe. Pisała o tych spektaklach bardzo rozsądne recenzje, ponieważ no zwyczajnie z doświadczenia miała wiedzę pewną o tym. Inny taki aspekt tej sprawy wydaje mi się dosyć taki paskudny. Myślę sobie, czy to nieładnie robiła. Otóż ona miała zawsze ze sobą, siedząc w teatrze, miała pudło czekoladek. Przy tej tuszy no musiała podtrzymywać swoją kondycję. Więc te czekoladki nadgryzała. Jeżeli jej smakowały, zjadała, a jeśli nie, podawała dalej. No więc raczej nie jest to eleganckie zachowanie, ale o elegancji nie mówmy w odniesieniu do pani Lucyny, dlatego że ona była kobietą, co na sercu, to na języku. I na przykład sławne stało się jej spotkanie w kościele z arcybiskupem Felińskim, którego przekleła do trzeciego pokolenia, co samo w sobie jest już dowcipem, gdzie trzecie pokolenie następców arcybiskupa. No ale ona miała tego rodzaju gafy, była bardzo nakierowana na siebie, ale również była nakierowana na to, żeby przekazać całą swoją wiedzę i doświadczenie innym. I to się właściwie widzi w tych jej książkach. Ona wie o wszystkim.
No i właśnie, tutaj pojawia się książka 365 obiadów za 5 zł.
Nieprawda, ale kłamstwo. To za żadne 5 zł nikt by tego nie ugotował.
No właśnie, ja chciałam zapytać o te 5 zł, bo dziś to się wydaje, że niemożliwe wręcz.
No wie pani, była inna waluta, prawda? Ale
ile to
absolutnie
było? Te 5 zł to było...
To było za połowę tego. Mniej więcej, tak obliczali niektórzy, że mniej więcej połowę takiego dania, które ona poleca, kosztowało 5 zł.
Czyli całą zadyszkę można byłoby zjeść ewentualnie.
Ewentualnie, ale wie pan, no to nie można tak liczyć, bo to trzeba jeszcze w jakimś kontekście obiadowym podać te dania. No po prostu był to chwyt marketingowy i marketingowo była wspaniała, proszę państwa. No po prostu to jej zyskało taką popularność, to się tak sprzedawała ta książka i ona się dotąd sprzedaje. Proszę zobaczyć, każde wydanie nowe sprzedaje się jak świeże bułki.
Pani Barbaro, jakiś tam rarytas się pojawił w tej książce, coś szczególnego?
O tak, proszę pana, ja w dzieciństwie uwielbiałam schab pieczony i pamiętam ten smak, on był smaczny. I postanowiłam kiedyś zrobić schab pieczony już jako dorosła osoba i wzięłam do ręki panią Ćwierczakiewiczową, bo myślę sobie, może to stąd pochodził ten doskonały smak, z jej ducha, z jej poleceń. I okazało się, że nie mam za co się w ogóle zabierać, ponieważ pani Ćwierczakiewiczowa radziła, żeby schab piec w porcjach nie mniejszych niż 4 kilo, bo inaczej będzie suchy i niedobry. I tak jest, rzeczywiście, te małe nasze porcyjki, które są dobre dla naszych małych rodzin zatomizowanych, absolutnie nie pozwalają na upieczenie porządnego schabu, który był dawnymi czasy otoczony tłuszczem, oczywiście. Rzecz bardzo niezdrowa, ale bardzo smaczna i był soczysty i wspaniały.
Lucyna organizowała niczym król obiady czwartkowe. Zaraz opowiemy wam, o co chodzi. Pani Barbara Adamczewska jest dzisiaj naszym gościem i rozmawiamy o wspaniałej kobiecie. Ja mam wrażenie, że Lucyna Ćwierczakiewiczowa miała wiele umiejętności, może tak, po pierwsze, no oczywiście kulinarne, po drugie, znała kilka języków.
No bo to była inteligentka. W ogóle była prekursorką takiego zachowania, jakie w tej chwili przypisujemy kobietom niezależnym duchem i właściwie niezależnym, no, również finansowo. Wyobraźcie sobie państwo, że to była kobieta, która została najpierw wydana za mąż za pewnego ziemianina. Z ziemianinem coś nie bardzo się układało, opuściła go, rozwiodła się i wyszła za tego pana inżyniera Ćwierczakiewicza, z którym już potem resztę życia spędzała. Ona umarła mając 70 kilka lat. I proszę sobie wyobrazić, że przeżyła ten cały okres, kiedy następowały szalone zmiany. Kiedy się rodziła w 1829 roku, to jeszcze były czasy, kiedy w domach były piece z otwartym paleniskiem. I ona uważała, że nie ma tak dobrego rosołu ugotowanego nigdzie więcej niż w glinianym garnku na palenisku otwartym. Prawdę mówiąc, gotowanie na takim palenisku nie byłoby w tej chwili możliwe dla nikogo, ponieważ bez przerwy trzeba przestawiać ten garnek, żeby powolutku się gotowało to, co jest w tym garnku.
Czyli na kuchence indukcyjnej nie wychodzi tak jak
nie, według pani Ćwierczakiewiczowej nie. Tak ten schab nie wychodzi, to gotowanie tak nie wychodzi. Bardzo była przeciwna też czemuś, co przyszło w drugiej połowie XIX wieku, mianowicie kuchnie angielskie. To były kuchnie, jakie teraz też jeszcze widujemy, takie metalowe kuchnie z blatem żeliwnym i z fajerkami i z piekarnikiem. Proszę państwa, piekarnik zamiast rożna, na którym się piekło, prawda, na otwartym ogniu, to była istna rewolucja i ona mówiła, że absolutnie nie używać do pieczenia mięsa takiego piekarnika w kuchni angielskiej tak zwanej, ponieważ tylko się głumi. Nie wiem, co miało znaczyć głumi, ale czy wyobrażamy sobie, że teraz byśmy postawili kogoś i kręciłby 2 czy 3 godziny rożnem przy otwartym ogniu? Nie, no wsadzamy do piekarnika, a nawet bardzo często wsadzamy w rękawie foliowym i niech się głumi.
Kiedy słucham tak o tych różnych smakach, o których pani też opowiada, to myślę sobie, że mąż miał z nią dobrze. To z jednej strony, ale z drugiej żyli też w trudnych czasach, bo to raczej pan przynosił pieniądze do domu, a tutaj proszę, odwrócenie ról.
Pisał o niej, zresztą za jej odpowiedzią subtelną, czy może niesubtelną, Bolesław Prus. Pisał w taki sposób, że właściwie widziałam, czułam, że on jej zazdrościł. Słuchajcie, największy polski pisarz, ja go tak oceniam, jako polonistka mam do tego prawo. I on nie zarabiał tyle, co panie od obiadów, żeby sparafrazować tytuł książki Marty Sztokwisz. To były ogromne pieniądze i ona była ogromnie niezależna, no ale dzięki temu potrafiła również być nie tylko autorką książek, nie tylko żoną i gospodynią, ale również publicystką, krytykiem sztuki, czyli muzyki, i założycielką kursów. Proszę Państwa, kursy były strasznie ważne w tamtym okresie.
Lucyna była też patriotką. Czym były obiady czwartkowe?
No tak, ona była patriotką, aczkolwiek pochodziła z rodziny von Bachmannów. Ale urodziła się tu, żyła tutaj i rzeczywiście to była po prostu jedna z tych postaci, jakich mamy mnóstwo w literaturze i których było mnóstwo w zwykłym życiu w okresie po powstaniu styczniowym, kiedy kobiety odziały się w czarne suknie, zaczęły nosić żałobną biżuterię i były w żałobie po utracie ojczyzny. No jednak. I Lucyna Ćwierczakiewiczowa była taką postacią, która stanowiła wyjątek wśród innych cichych, cierpiących gdzieś tam na zapleczu, ale była jedną z pierwszych, które wstąpiły w te szranki i zaczęły walczyć o to, żeby kobieta mogła również być i samodzielna materialnie, i samodzielna zawodowo, i coś wnosić takiego do ogólnej kultury, bo nie ukrywajmy, kuchnia jest częścią kultury. I nie pozwolę sobie nikomu na zaprzeczenie, bo tak właśnie uważam. I pani Lucyna jest takim początkiem tej dużej kultury w wykonaniu kobiet.
Ten patriotyzm zresztą opisywała też Eliza Orzeszkowa chociażby.
Eliza Orzeszkowa, która była wybitną również pisarką. Proszę Państwa, tamten okres naprawdę obfitował w wybitne postaci i jest to piękna sprawa z tą i z Orzeszkową, i z innymi autorkami i autorami, z tym, że pani Lucyna nie była osobą łatwą do kontaktów. Tak bym to nazwała. To nie była dusza towarzystwa w tym znaczeniu, że wszyscy ją lubili. Wszyscy ją cenili i oceniali pozytywnie. Dla wszystkich była postacią, mimo że była malutka. Ja pamiętam taką kronikę tygodniową Bolesława Prusa, który pisał, że kobieta powinna mieć taką delikatną białą skórę i cieniutką warstewkę tłuszczu pod całą skórą na sobie, że szczupłe bardzo kobiety są mniej estetyczne, a ta pokrywająca je właśnie taka otoczka tłuszczowa i biała skóra to jest coś pięknego. No i pani Lucyna pomagała, nie tylko sama taka była, ale również pomagała w osiągnięciu takiej pięknej otoczki tłuszczyku apetycznego wszystkim paniom, ponieważ dawała bardzo dobre przepisy, których dzisiaj nie radzę.
Pani Barbaro, serdecznie dziękujemy za rozmowę. Jeszcze jednym słowem, pierogi, kapusta z grzybami czy barszcz, co pani wybiera na święta?
Wszystko.
A naszym gościem była pani Barbara Adamczewska, dziennikarka, autorka kilkudziesięciu książek kulinarnych. Serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Ja również dziękuję. Wesołych świąt.
You're listening to WWDB AM 860 Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
Założę się, drodzy Państwo, że mięso takie właśnie narożnie wędzone, raczej obracane 2 godziny jest na pewno pyszne, ale czy wyobrażacie sobie w dzisiejszym świecie, kto ma na to czas? No nie wiem, chyba niewiele osób. Niemniej jednak może warto spróbować któreś z jej przepisów. Myślę, że książkę tę można nabyć przez internet, jeżeli Państwo ją koniecznie chcecie przeczytać.
Dzieci poznali, że raz skrzypeczka grali. W tę stronę do sobie prędko przybiegali. Hej, kolęda, kolęda. To Jezus maluśki, to dzieciątko krasne, cichutkie, malutkie, jak słoneczko jasne. Hej, kolęda, kolęda. Cichutkie, malutkie, jak słoneczko jasne. Hej, kolęda, kolęda.
Zapraszamy do reklamy.
Znane warsztaty samochodowe firmy Syrena, istniejące prawie 30 lat, stale cieszą się mianem klinik dla samochodów po wypadkach. Dzieje się tak za sprawą doskonałych fachowców, super nowoczesnej technologii napraw i doskonałej opinii wśród klientów. Mają autoryzację prawie wszystkich firm ubezpieczeniowych do wykonywania napraw. Jest to tak zwany Direct Repair Program, co oznacza ogromne ułatwienia w związku z formalnościami z ubezpieczeniem. Załatwi to Państwu firma Syrena, a sam właściciel Chester Chrzanowski wraz z personelem dopilnują wszystkiego. Warsztaty samochodowe Syreny mieszczą się w Filadelfii, 6201 Oxford Avenue, telefon 215-535-6606 oraz drugie miejsce Montgomeryville, przy 690 Bethlehem Pike, tuż przy drodze 309. Telefon 215-361-1900. Licho na drogach nie śpi. Warto więc mieć numery telefonów Syreny w własnym samochodzie.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Michael Steinman to amerykański adwokat doskonale mówiący po polsku. Już od ponad 35 lat prowadzi sprawy wypadków samochodowych, wypadków w pracy, czy też wypadków na terenie posesji prywatnych, czy użyteczności publicznej. Uzyskuje optymalne odszkodowania. Cieszy się nienaganną reputacją i pełnym zaufaniem dotychczasowych klientów. Od ponad 35 lat ma niezmieniony numer telefonu, czyli 215-564-1866 lub zostaw wiadomość wieczorem lub w weekendy pod numerem 215-322-0235. Adwokat Michael Steinman ma dwa biura, jedno w centrum miasta, a drugie w dzielnicy Northeast. Ale jeżeli zaistnieje taka potrzeba, możesz się z nim spotkać nawet w Twoim domu. Zadzwoń pod numer 215-564-1866, a możesz być pewien najlepszych rezultatów.
Żegnamy reklamy.
Teraz zapraszam Państwa na dalszą część Pana Tadeusza w interpretacji Krzysztofa Gosztyły. Ale zanim do tego przystąpimy, chciałabym zadedykować ten fragment i w ogóle tę książkę Pani Aleksandrze Danieckiej, która jest moją wierną słuchaczką i twierdzi, że z Panem Tadeuszem i książką Adama Mickiewicza spędziła całe życie, a szczególnie podoba jej się ta interpretacja. Raz jeszcze Pani Aleksandro, dziękuję za miłe słowa i serdecznie pozdrawiam.
Inaczej bawiono się w drugim końcu stoła. Bo tam, wzmogłszy się nagle, stronnicy Sokoła na partyję Kusego bez litości wsiedli. Spór był wielki, już potraw ostatnich nie jedli. Stojąc i pijąc, obie kłóciły się strony, a najstraszniej pan rejent był zacietrzewiony. Jak raz zaczął, bez przerwy rzecz swoją tokował i gestami ją bardzo dobitnie malował. Był dawniej adwokatem pan rejent Bolesta, zwano go kaznodzieją, że zbyt lubił gesta. Teraz ręce przy boku miał, w tył wygiął łokcie, spod ramion wytknął palce i długie paznokcie, przedstawiając dwa smycze hartów tym obrazem. Właśnie rzecz kończył. Wyczcha, puściliśmy razem jaja, szeso, razem. Jakoby dwa kurki, jednym palcem spuszczone u jednej dwururki. Wyczcha poszli, a zając jak struna, smyk w pole, przytusz. To mówiąc ręce ciągnął wzdłuż po stole i palcami ruch hartów przedziwnie udawał. Przytusz i hec, od lasu odsadzili kawał, soku smyk naprzód, rączy pies, lecz zagorzalec wysadził się przed kusym, o tyle, o palec. Wiedziałem, że spudłuje. Szarak gracz nie lada czchał, niby prosto w pole, zanim psów gromada gracz szarak. Skoro poczuł wszystkie harty w kuple, pstręk na prawo koziołka. Z nim w prawo przyglupia, on znowu fajt w lewo. Jak wytnie dwa susy przy zanim, fajt na lewo, on w las. A mój kusy tap! Tak krzycząc, pan rejent na stół pochylony z palcami swymi zabiegł aż do drugiej strony i cap! Tadeuszowi wrzasnął tuż nad uchem. Tadeusz i sąsiadka tym głosu wybuchem znienacka przestraszeni właśnie w pół rozmowy odstrychnęli od siebie mimowolnie głowy jako wierzchołki drzewa powiązane z połem, gdy je wicher rozerwie i ręce pod stołem blisko siebie leżące wstecz nagle uciekły i dwie twarze w jeden się rumieniec oblekły. Tadeusz, by nie zdradzić swego roztargnienia, prawda, rzekł, mój rejencie, prawda, bez wątpienia, kusy, piękny hart z kształtu, jeśli równie chwytny. Chwytny? Krzyknął pan rejent, mój pies faworytny, żeby nie miał być chwytny. Więc Tadeusz znowu cieszył się, że tak piękny pies nie ma narowu. Żałował, że go tylko widział idąc z lasu i że przymiotów jego poznać nie miał czasu. Na to zadrżał asesor. Puścił z rąk kieliszek, utopił w Tadeusza wzrok jak bazyliszek. Asesor mniej krzykliwy i mniej był ruchawy od rejenta, szczuplejszy i mały z postawy, lecz straszny na reducie balu i sejmiku, bo powiadano o nim ma żądło w języku. Tak dowcipne żarciki umiał komponować, iżby je w kalendarzu można wydrukować. Wszystkie złośliwe, ostre. Dawniej człowiek dostatni, z hedy ojca swojego i majątek bratni, wszystko strwonił, na wielkim figurując świecie. Teraz wszedł w służbę rządu, by znaczyć w powiecie. Lubił bardzo myślistwo, już to dla zabawy, już to, że odgłos trąbki i widok obławy przypominał mu jego lata młodociane, kiedy miał strzelców licznych i psy zawołane. Teraz mu z całej psiarni dwa harty zostały i jeszcze z tych jednemu chciano przeczyć chwały, więc zbliżył się i zwolna gładząc faworyty, rzekł z uśmiechem, a był to uśmiech jadowity. Hart bez ogona jest jak szlachcic bez urzędu. Ogon też znacznie hartom pomaga do pędu, a pan kusość uważasz za dowód dobroci? Zresztą, zdać się możemy na sąd pańskiej cioci. Choć pani Telimena mieszkała w stolicy i bawi się niedawno w naszej okolicy, lepiej zna się na łowach niż myśliwi młodzi. Tak to nauka sama z latami przychodzi. Tadeusz, na którego niespodzianie spadał grom taki, wstał zmieszany, chwilę nic nie gadał, lecz patrzył na rywala coraz straszniej, srożej. Wtem wielkim szczęściem dwa kroć kichnął pod komorzy. Wiwat! Krzyknęli wszyscy, on się wszystkim skłonił i zwolna w tabakierę palcami zadzwonił. Tabakiera ze złota, z brylantów oprawa, a w środku jej był portret króla Stanisława. Ojcu podkomorzego sam król ją darował, po ojcu podkomorzy godnie ją piastował. Gdy w nią dzwonił, znak dawał, że miał głos zabierać. Umilkli wszyscy i ust nie śmieli otwierać. On rzekł: wielmożni szlachta, bracia dobrodzieje, forum myśliwskim tylko są łąki i knieje. Więc ja w domu podobnych spraw nie decyduję i posiedzenie nasze na jutro solwuję i dalszych replik stronom dzisiaj nie dozwolę. Woźny, odwołaj sprawę na jutro. Na pole. Jutro i hrabia z całym myślistwem tu zjedzie i waszeć z nami ruszysz, sędziu, mój sąsiedzie, i pani Telimena, i panny, i panie. Słowem, zrobim na urząd wielkie polowanie i wojski towarzystwa nam też nie odmówi. To mówiąc, tabakierę podawał starcowi. Wojski na ostrym końcu wśród myśliwych siedział, słuchał, zmrużywszy oczy, słowa nie powiedział. Choć młodzież nieraz jego zasięgała zdania, bo nikt lepiej nad niego nie znał polowania. On milczał, szczyptę wziętą z tabakiery ważył w palcach i długo dumał, nim ją w końcu zażył, kichnął, aż cała izba rozległa się echem i potrząsając głową rzekł z gorzkim uśmiechem: o, jak mnie to starego i smuci, i dziwi. Cóż by to o tym starzy mówili myśliwi, widząc, że w tylu szlachty, w tylu panów gronie mają sądzić się spory o harcim ogonie. Cóż by rzekł na to stary Rejtan, gdyby ożył? Wróciłby do Lachowicz i w grób się położył. Co by rzekł wojewoda Niesiołowski stary, który ma dotąd pierwsze na świecie ogary i 200 strzelców trzyma obyczajem pańskim i ma 100 wozów sieci w zamku worończańskim, a od tylu lat siedzi jak mnich na swym dworze. Nikt go na polowanie uprosić nie może. Biało Piotrowiczowi samemu odmówił. Bo cóż by on na waszych polowaniach łowił? Piękna byłaby sława, a żeby pan taki wedle dzisiejszej mody jeździł na szaraki. Oj, za moich, panie, czasów w języku strzeleckim dzik, niedźwiedź, łoś, wilk zwany był zwierzę szlacheckim, a zwierzę nie mające kłów, rogów, pazurów zostawiano dla płatnych sług i dworskich ciurów. Żaden pan nigdy przyjąć nie chciałby do ręki strzelby, którą zhańbiono, sypiąc w nią śród cienki. Trzymano wprawdzie hartów, bo z łowów wracając trafia się, że spod konia mknie się biedak zając, puszczano w ten czas za nim dla zabawki smycze i na konikach małe goniły panicze przed oczyma rodziców, którzy te pogonie ledwie raczyli widzieć. Cóż kłócić się o nie? Więc niech jaśnie wielmożny podkomorzy raczy odwołać swe rozkazy i niech mi wybaczy, że nie mogę na takie jachać polowanie i nigdy na nim noga moja nie postanie. Nazywam się Chreczecha, a od króla Lecha żaden za zającami nie jeździł. Chreczecha. Tu śmiech młodzieży mowę wojskiego zagłuszył, wstano od stołu. Pierwszy podkomorzy ruszył z wieku mu i z urzędu ten zaszczyt należy. Idąc kłaniał się damom, starcom i młodzieży, za nim szedł kwestarz. Sędzia tuż przy Bernardynie, sędzia u progu rękę dał podkomorzynie, Tadeusz Telimenie, asesor krajczance, a pan rejent na końcu wojskiej Chreczeszance. Tadeusz z kilku gośćmi poszedł do stodoły, a czuł się pomięszany, zły i niewesoły. Rozbierał myślą wszystkie dzisiejsze wypadki. Spotkanie się, wieczerza przy boku sąsiadki, a szczególnie mu słowo ciocia koło ucha brzęczało ciągle jako naprzykrzona mucha. Pragnąłby u woźnego lepiej się wypytać o pani Telimenie, lecz go nie mógł schwytać. Wojskiego też nie widział, bo zaraz z wieczerzy wszyscy poszli za gośćmi, jak sługom należy, urządzając we dworze izby do spoczynku. Starsi i damy spały we dworskim budynku, młodzież Tadeuszowi prowadzić kazano w zastępstwie gospodarza w stodołę na sian.
Czego mam ci życzyć dzisiaj, w twoje pierwsze święta? O czym mam ci opowiedzieć w ten cudowny czas? Może o puszystym śniegu i drogich prezentach? Może o miłości, której dzisiaj brak? Żeby twoje serce jak opłatek było jasne i niewinne, jak ta święta noc. Żeby go dla wszystkich w koło wystarczyło. Dziel się nim jak chlebem cały rok. Czego mam ci życzyć dzisiaj, te cudowne święta, które choć na chwilę w ludziach gubią smutku smak? Jeszcze nie wiesz nic o życiu, dziecino maleńka, ale gdy dorośniesz, może zmienisz świat. Żeby twoje serce jak opłatek było jasne i niewinne, jak ta święta noc. Żeby go dla wszystkich w koło wystarczyło. Dziel się nim jak chlebem cały rok. Jeszcze nie wiesz nic o życiu, dziecino maleńka, ale gdy dorośniesz, może zmienisz świat. Ale gdy dorośniesz, może zmienisz świat.
Kończąc dzisiejszy program, chciałabym Państwa jeszcze raz zaprosić na odczyt Polskiego Uniwersytetu Ludowego, początek o godzinie 3 po południu i na pewno Państwo jeszcze zdążycie. Dom Polski mieści się pod adresem 9150 Academy Road w Filadelfii. Prelegentem będzie zaś dr Aleksandra Ziółkowska-Bołem, która jest pisarką. Na pewno ją Państwo znacie, na wielu, wielu imprezach bywa, na wszystkich weterańskich, na innych imprezach. Jest członkiem PUL-u, PEN-u i tak dalej, i tak dalej. Przyjechała do Stanów Zjednoczonych na Fulbrighta stypendium, a ponadto jest członkinią szeregu stowarzyszeń pisarzy w Polsce, jak i na obczyźnie. Tematem literacki reportaż, opowieść, czyli literatura faktu. Wokół książki pisarskie delicje. Raz jeszcze jesteście Państwo serdecznie zaproszeni na dzisiejszy odczyt. Przypomnę, że wstęp dla wszystkich wolny. Spoglądając na zegar, pomału dochodzimy do wniosku, że dzisiejszą audycję należy kończyć. Ja Państwa serdecznie zapraszam na spotkanie jutrzejsze, jak zwykle o tej samej porze, a więc godzinie 11 w dni robocze, a teraz ślę serdeczne pozdrowienia i prośbę, abyście Państwo byli bezpieczni, bo w dalszym ciągu jednak koronawirus nie należy do przeszłości i musimy się z tą rzeczywistością borykać. Bądźcie bezpieczni. Program prowadziła Barbara Ilnicka. Do usłyszenia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.